skazani na dialog.
Dzień dobry, Jacek Kosiak, skazani na dialog. Jak co tydzień rozmawiamy o sprawach rynku pracy, pracowników, relacji z pracodawcami. Dzisiaj bardzo ważny temat. Myślę, że dla obu stron dialogu społecznego mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie. A państwa i moim gościem jest pani Beata Bondara, szkoleniowiec, mediator, pedagog pracy, psychotraumatolog, ale przede wszystkim działaczka NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dziękuję za zaproszenie do audycji.
Kto powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na mobbing, dyskryminację, nierówne traktowanie czy inne patologie w miejscu pracy? Pracodawca, związkowcy czy pracownik?
Z pewnością, jeżeli patrzymy na obowiązki prawne i kwestie dotyczące takiego zjawiska, jakim jest mobbing, to tutaj jest to obowiązek pracodawcy, gdyż pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Również jest obowiązany równo traktować w zatrudnieniu. Gdybyśmy spojrzeli na koszty, to tymi zjawiskami również powinni się interesować pracownicy, a w szczególności ich przedstawiciele, czyli związki zawodowe. Jeśli patrzymy na koszty dotyczące utraty zdrowia ze względu na te patologie środowiska pracy, to chciałabym przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku w swoich badaniach ujawnił, że Polacy musieli skorzystać aż z 9,5 miliona dni zwolnienia od wykonywania pracy właśnie z powodu zaburzeń wywołanych patologiami środowiska pracy, zaburzeń w funkcjonowaniu na poziomie zarówno psychicznym, jak i somatycznym.
Dlaczego to zjawisko ma tak olbrzymią skalę? Też nie wiedziałem o tym, że kodeks pracy zobowiązuje pracodawców i to już od wielu, wielu lat do przeciwdziałania takim zjawiskom, jakby na wszelki wypadek.
Jeżeli chodzi o przepisy polskie prawa powszechnie obowiązującego, czyli właśnie kodeksu pracy, to w 2004 roku zostały wprowadzone zapisy mówiące właśnie o tym, że pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, ale też została wprowadzona definicja, czym mobbing jest. To jest zjawisko mocno złożone, zjawisko, które jeżeli chce udowodnić osoba, która go doświadczała, musi jakby oprzeć się na elementach zawartych w tej definicji i musi udowodnić, że to były działania, które trwały w czasie co najmniej pół roku, które były systematyczne, czyli powtarzały się, które były przede wszystkim skierowane przeciwko niej, były wrogie, doprowadziły do rozbicia tożsamości, do przesunięcia na margines w grupie społecznej, czyli te skutki również mogą dotyczyć i dotyczą, jak już wspomniałam, zdrowia zarówno na poziomie psychicznym, jak i poziomie somatycznym. Natomiast warto jest spojrzeć na mobbing jako na patologię zarządzania, czyli patologię kierowania ludźmi w przedsiębiorstwach. I to jest taka istotna kwestia, gdyż te sposoby zarządzania poprzez przemoc, bo mobbing jest rodzajem przemocy, przynoszą nieuzasadnione korzyści tym, którzy kierują przedsiębiorstwem. Bardzo często jest tak, że mobber działa, no, powiedzmy przy cichym pozwoleniu pracodawcy, właśnie po to, żeby pracownicy nie mogli korzystać ze swoich uprawnień pracowniczych, po to, żeby obawiali się różnego rodzaju nasilenia działań mobbera. Pamiętajmy, mobbing to jest przemoc, czyli jest to wywieranie silnego wpływu na proces zarówno myślowy, jak i zachowanie osoby, a później w skutkach również na stan fizyczny tej osoby, mimo że ta osoba nie wyraża zgody na takie działanie. I jeżeli będziemy patrzyli na mobbing, to pamiętajmy, że jest to jednocześnie manipulacja, czyli są to działania, których cel jest ukryty. One są absolutnie świadome, nie ma mobbingu nieświadomego.
Powiedziała pani, czym jest mobbing. Ja bym tylko krótko chciał skupić się na tym, czym mobbing nie jest, bo także pewna krytyka czy incydentalne zachowania nie są mobbingiem i też warto o tym pamiętać.
Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że oczekiwanie od pracowników, wszystko jedno, na którym szczeblu funkcjonowania w zakładzie pracy są zatrudnieni albo wykonują swoje zadania na podstawie innych umów niż umowa o pracę na podstawie kodeksu pracy. to za każdym razem, kiedy będziemy mówili o wykonywaniu swoich zadań w jak najwyższej jakości, w jak najlepszym czasie, z zastosowaniem prawidłowych technologii i procesów, nie będzie to mobbingiem. Natomiast pamiętajmy, wtedy, kiedy dochodzi do spraw dotyczących właśnie zachowań, które noszą znamiona mobbingu, bardzo często oprawcy, którzy później są prawomocnym wyrokiem, jakby udowodnione jest, że mobbing stosowali, zasłaniają się tym, że wszystko, czego oczekiwali, to tylko prawidłowego wykonania zadań. Natomiast mylą bardzo często oprawcy dyscyplinę pracy z przemocą i tą przemoc stosują właśnie po to, aby uzyskać większe efekty. Po prostu są niekompetentni. Pamiętajmy, mobber jest osobą niekompetentną, której przekazano możliwość zarządzania pracownikami.
I ważne jest też, żeby pamiętać, że w tej definicji mobbingu to uporczywość i długotrwałe nękanie to jest istotne. No i przemoc to jest kluczowe słowo w tej całej sprawie. No i chyba też związki zawodowe powinny zwracać uwagę na takie sytuacje i to jest jeszcze jeden argument za funkcjonowaniem związków zawodowych w naszym życiu społecznym i w firmach.
Dokładnie. My mamy wpisane w swoje działanie poprawę stanu zatrudnienia, warunków pracy, również poprawę poziomu życia pracowników, ich rodzin, byłych pracowników, ich rodzin. Pamiętajmy, że tam, gdzie występuje mobbing, skutki ponoszą wszyscy. Nie tylko ta grupa, w której na co dzień pracuje osoba, która została wybrana przez oprawcę do jego działań. Ponoszą skutki również członkowie rodziny, czyli to jest patologia więzi międzyludzkich. Czyli przechodzimy z tej patologii zarządzania, jej skutki odczuwalne są przez wszystkie inne osoby, które w jakikolwiek sposób, nawet pośredni, mają do czynienia z taką formą przemocy psychicznej. Oczywiście my jako związki zawodowe, jako związkowcy mamy narzędzia do tego, aby wpływać na kształtowanie prawdziwej kultury pracy w miejscu pracy, czyli tych warunków, które faktycznie zabezpieczają nas przez przemocą, zabezpieczają przed nierównym traktowaniem i przed takimi formami dyskryminacji jak molestowanie i molestowanie seksualne. To jest całe kombo. Zazwyczaj oprócz tych działań przy mobbingu i przy nierównym traktowaniu dochodzi do przemocy ekonomicznej również. Osoba nie musi być dopuszczana wtedy do różnego rodzaju prac, które dają jej możliwości wysokich zarobków. Nie jest dopuszczana na przykład do szkoleń, nie jest dopuszczana do różnych działań firmy, które mogłyby pokazać między innymi, że jej wartość w tej firmie jest duża. W mobbingu jednym z elementów, który musi być spełniony, to właśnie utrata poczucia wartości na rynku pracy, wyalienowanie z zespołu pracowników, więc ta definicja, którą mamy zawartą w kodeksie pracy w artykule 94 z trójką, paragraf drugi, ona jest niezwykle trudna do udowodnienia, dlatego tak mało spraw o mobbing wygrywają pracownicy. To nie znaczy, że ich mało jest składanych do różnego rodzaju instancji sądów.
Ale mam takie wrażenie, że jednak mało, bo 2,5% wszystkich spraw w sądach w Polsce to sprawy o mobbing. Wydaje mi się, że to niedużo co do zjawiska, bo jednak pewnie jest jakaś ciemna liczba tych zdarzeń.
No z pewnością, jeżeli będziemy mówili o badaniach, to trzeba by było oprzeć się na tych badaniach, które pokazują, jak wypowiadają się na ten temat ci, którzy doświadczali mobbingu, co później dzieje się po drodze do momentu do złożenia spraw do sądu pracy i jak długo trwają procesy związane z mobbingiem. One są niezwykle trudne do udowodnienia, bo pamiętajmy, proszę Państwa, że jeżeli niezbywalnym elementem, abyśmy mogli mówić o mobbingu, jest właśnie wyeliminowanie z zespołu tej osoby, która go doświadcza, to jak przedstawić w takiej sytuacji dowody? No dowody to są przede wszystkim przecież zeznania świadków. Oczywiście można prowadzić postępowanie dowodowe w oparciu o nagrania, pod warunkiem, że sąd je zaakceptuje, o notatki sporządzane przez osobę systematycznie, która faktycznie już nie ma wsparcia w otoczeniu, bo pamiętajmy, to jest sytuacja, kiedy otoczenie odwraca głowę i biernie przygląda się sytuacji przemocy i tak naprawdę staje się tymi, którzy są po stronie oprawcy. Bo jeżeli nie ma wyalienowania, wyeliminowania z zespołu, no to w zasadzie definicja kodeksowa nie została zrealizowana.
Kończąc już naszą audycję i słuchając tych opinii, mam wrażenie, że to jest bardzo też dobre pole do działania wspólnego związków zawodowych, pracodawców, pracowników i zapobieganie przede wszystkim mobbingowi to jest pewnie sposób na poprawę naszych warunków pracy.
Dokładnie, zgadzam się z tym. Każde działanie, które dla pracowników daje jasny obraz systemu kar nagród. Każda definicja w miejscu pracy, że nie wyrażamy zgody na przemoc i co tą przemocą nazywamy. Każde jasne funkcjonowanie, jeżeli chodzi o system wynagrodzeń i o wszelkiego innego rodzaju treści aktów wewnątrzzakładowych, to jest podstawa do przeciwdziałania mobbingowi. Natomiast oprócz tego należy, i jest to oczywiście ujęte w wyrokach sądu, prowadzić przede wszystkim akcje informacyjne, szkolić pracowników, zwracać niebywałą uwagę na to, w czyje ręce oddajemy zarządzanie pracownikami. Jest mnóstwo narzędzi przez fachowców stosowanych, gdzie możemy określić, jak osoba radzi sobie ze stresem zawodowym, czy efektem tego nie będzie stosowanie właśnie przemocy.
Patrzmy, rozglądajmy się, zwracajmy uwagę, nie odwracajmy głowy. To bardzo ważne opinie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Państwa i moim gościem była pani Beata Bondara, szkoleniowiec, mediator, pedagog pracy, psychotraumatolog, a przede wszystkim działaczka NSZZ Solidarność. Skazani na dialog, Jacek Kosiak. Do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.